Kilka naszych audycji poświęciliśmy królowi Achabowi. Nie dlatego, że był dobrym królem. Wręcz przeciwnie. Był jednym z najgorszych, jeśli nie najgorszym królem w historii Izraela. Poświęcamy tej postaci tyle czasu dlatego, że na przykładzie Achaba możemy uczyć się wielu duchowych prawd. Dlatego też jego dzieje opisane są w kilku długich rozdziałach Pisma Świętego. Achab jest przykładem człowieka, który świadomie i uparcie postępuje wbrew Bożym poleceniom. Jest przykładem władcy, który prowadzi swój naród w złym kierunku, ku moralnemu i duchowemu upadkowi. Jest przykładem odstępstwa, samolubstwa i nikczemności. Na przykładzie postaci Achaba uczymy się, że takie postępowanie nie było, nie jest i nie będzie tolerowane przez Boga. Ostatnio mówiliśmy o tym, jak Achab wraz ze swoją nie mniej nikczemną żoną Izabel zamordowali niewinnego człowieka, Nabota, dlatego że ich kaprysem było, żeby urządzić dla siebie ogród w sąsiadującej z ich pałacem winnicy, należącej do Nabota i do jego rodu. To wydarzenie opisuje początkowa część 21 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Mówiliśmy o tym poprzednio. A dalej w rozdziale 21 czytamy o tym, jak prorok Eliasz w imieniu Pana karci Achaba za jego postępek. Czytamy od wiersza 17. Pan skierował słowo do Eliasza w Tiszbę. Wstań i zejdź na spotkanie Achaba, króla izraelskiego. Jest on właśnie w Samarii, w winnicy Nabota, do której zszedł, aby wziąć ją w posiadanie. I powiesz mu, tak mówi Pan, czyż nie dokonałeś mordu, a nadto zagrabiłeś winnicę? Potem powiesz mu, tak mówi Pan, tam, gdzie psy wylizały krew Nabota, będą lizały psy również i twoją krew. Przypomnijmy sobie werset biblijny, w którym czytamy, nie łudźcie się. Bóg nie pozwoli, by ktoś się z niego naśmiewał. Co człowiek zasiał, to i zbierać będzie. Te słowa pochodzą z Nowego Testamentu, z listu do Galacjan. Ale ta Boża prawda jest niezmienna. Obowiązywała ona w czasach Starego, jak i Nowego Przymierza. Obowiązuje zawsze, bo Boże prawdy są niezmienne. Przekonali się o tym zarówno ci, którzy występowali przeciwko Bożym prawom, jak i ci, którzy kroczyli za Bogiem, ale popełniali błędy. Przekonał się o tym Faraon, który wydał rozkaz, by zabijać wszystkich hebrajskich chłopców rodzących się w Egipcie. I pewnego dnia uśmiercony został jego pierworodny syn. Co człowiek zasiał, to i zbierać będzie. Przekonał się o tym tak wielki mąż Boży jak Dawid. Dawid popełnił bardzo poważny grzech. I mimo, że potem szczerze zań żałował i uzyskał Boże przebaczenie, jednak musiał ponieść konsekwencje swojego grzechu. Wiele lat później, w czasie buntu jego syna Absaloma, jego dom dotknięty został tym samym nieszczęściem, które kiedyś Dawid spowodował w życiu innych. Apostoł Paweł, jeszcze jako Saul z Tarsu, przewodził prześladowaniom pierwszych chrześcijan i był tym, który patronował ukamienowaniu Szczepana. Nadszedł taki dzień w życiu Pawła, w którym on sam został ukamienowany, a w ogóle doświadczył jeszcze większych prześladowań i cierpień niż te, które kiedyś zadawał innym. Co człowiek sieje, to i zbierać będzie. Drogi słuchaczu, czy dostrzegasz, że ta Boża prawda wypełnia się także w twoim życiu, w życiu twoich bliskich, w życiu otaczających cię ludzi? Jeśli chciałbyś napisać do nas na ten temat, będziemy wdzięczni za twój list. Gdy podzielisz się z nami swoimi przeżyciami, i dla ciebie, i dla nas może to być ubogaceniem, nauką, pociechą. Jeśli wyrazisz takie pragnienie, odpowiemy na twój list pisemnie lub na antenie w czasie naszych audycji. Wróćmy do historii Achaba. Nadszedł czas osądu Achaba. Boży prorok Eliasz oznajmił mu w imieniu Pana żywego Boga. Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście, gdyż wymiotę i wytępię z domu Achaba nawet chłopca, niewolnika i wolnego w Izraelu i postąpię z twoim rodem jak z rodem Jeroboama, syna Nebata i jak z rodem Baszy, syna Achiasza, za to, że mnie do gniewu pobudziłeś i ponadto doprowadziłeś do grzechu Izraela. Bóg oznajmia Achabowi: wytracę twój ród. Nikt z twoich potomków nie zasiądzie już nigdy na tronie Izraela. A potem prorok Eliasz przekazuje też słowa Pana skierowane do Izabel. Czytamy w końcowym fragmencie 23 rozdziału pierwszej królewskiej: również o Izabel tak mówi Pan: psy będą żarły Izabel pod murem Izrael. Zmarłego z rodu Achaba w mieście będą żarły psy, a zmarłego w polu będą żarły ptaki powietrzne. Sąd nad Achabem i Izabel ma nadejść wkrótce. Jeszcze raz przekonujemy się, jak miłosierny jest Bóg. Czytamy bowiem w końcowych wierszach 21 rozdziału, że gdy Achab upokorzył się przed Bogiem, Pan złagodził swój wyrok. Czytamy: naprawdę nie było nikogo, kto by tak jak Achab zaprzedał się, aby czynić to, co jest złe w oczach Pana, bowiem do tego skłoniła go żona jego Izabel. Bardzo haniebnie postępował, służąc bożkom, zupełnie tak, jak czynili to Amoryci, których Pan wydziedziczył na rzecz Izraelitów. Kiedy Achab usłyszał te wszystkie słowa, rozdarł szaty i włożył wór na ciało oraz pościł. Kładł się też spać w worze i chodził pokornie. Wtedy Pan skierował słowo do Eliasza: zapewne zobaczyłeś, że Achab upokorzył się przede mną. Dlatego, że upokorzył się przede mną, nie dopuszczę nieszczęścia za jego życia. Nieszczęście dopuszczę na jego ród za życia jego syna. Ostatni, 22 rozdział pierwszej królewskiej kontynuuje opowieść. Opisuje ostatnią wojnę i śmierć Achaba. Zgodnie z Bożą zapowiedzią, osąd nad rodem Achaba dokona się po jego śmierci, za rządów jego syna. W czasie, gdy w północnej części Izraela władzę sprawował Achab, nastąpiła zmiana na tronie Królestwa Południowego, czyli w Judzie. Asa zmarł i na tronie Judy zasiadł po nim jego syn, Jozafat. O Jozafacie dowiemy się więcej z końcowego fragmentu rozdziału. Natomiast teraz, w początkowych wierszach 22 rozdziału, czytamy o spotkaniu króla Izraela i Judy. Przez 3 lata panował pokój. Nie było wojny między Aramem a Izraelem. W 3 roku król judzki, Jozafat, odwiedził króla izraelskiego. Możemy zastanawiać się, co skłoniło Jozafata, króla Judy, do odwiedzin króla Izraela Achaba. Jozafat był prawym, bogobojnym królem, podobnie jak jego ojciec Asa. Natomiast Achab był najgorszym królem w historii Izraela. Może Jozafat kierował się pragnieniem zachowania pokoju między Izraelem a Judą? Z pewnością pobudki Jozafata były szlachetne, ale współpraca z Achabem w końcowym rozrachunku nie zakończy się dobrze. Później syn Jozafata poślubi córkę Achaba i Izabel. Chłopiec pochodzący z prawej, bogobojnej rodziny poślubi dziewczynę wywodzącą się z domu, w którym panowało bezprawie, nikczemność, odstępstwo. W tym związku, niestety, dominować będzie ta gorsza strona. Tak z reguły się dzieje także i dziś, gdy małżeństwo zawierają chłopiec i dziewczyna i jedno z tych dwojga jest człowiekiem wierzącym, a drugi nie. Biblia przestrzega przed zawieraniem takich związków. Ale wróćmy do naszej historii, opisanej w końcowym rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. Jozafat odwiedza Achaba. Achab proponuje swojemu gościowi współpracę, w wyniku czego Jozafat zostaje wciągnięty w wojnę. Czytamy: król izraelski rzekł do swoich sług: czyż nie wiecie, że Ramot w Gileadzie do nas należy, a my nie kwapimy się do odebrania go królowi Aramu? Zwrócił się do Jozafata: czy pójdziesz ze mną na wojnę o Ramot w Gileadzie? Jozafat zaś odpowiedział królowi Izraela: ja tak, jak i ty, lud mój, jak i twój lud, konie moje, jak i twoje konie. Ramot było jednym z miast leżących na północy. I to Achab powinien o nie walczyć. Mimo to wciągnął wojnę Jozafata. Jozafat, zwany także Jehoszafatem, był człowiekiem wiary. Powiedział więc Achabowi, że najpierw trzeba zapytać o to, jaka jest w tej sprawie wola Boga. Król izraelski zgromadził więc około 400 proroków i rzekł do nich: czy powinienem wyruszyć na wojnę o Ramot w Gileadzie, czy też powinienem tego zaniechać? A oni odpowiedzieli: wyruszaj z pewnością. Pan daje w ręce króla. Jednak Jozafat rzekł: czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka Pana, abyśmy mogli przez niego zapytać? Prorocy zgromadzeni przez Achaba nie byli prorokami Pana, żywego Boga Izraela. Byli fałszywymi prorokami. Jehoszafat zapytał o proroka Pana, bo chciał poznać rzeczywistą wolę żywego Boga. Na to król izraelski odrzekł Jozafatowi, czytamy dalej: jest jeszcze jeden mąż, przez którego można zapytać Pana, ale ja nienawidzę go, bo nie prorokuje mi dobrze, tylko źle. Jest to Micheasz, syn Imli. Wtedy Jozafat powiedział: nie mów tak, królu. Zawołał więc król izraelski któregoś dworzanina i rzekł: pospiesz się po Micheasza, syna Imli. Jehoszafat zdziwił się, że Achab nienawidzi Bożego proroka. Ale nas to nie dziwi. Wiemy, że Achab żył niezgodnie z Bożymi poleceniami. Nie mógł więc lubić proroka Pana. Możemy wyobrazić sobie scenę opisaną w ostatnim rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. 400 fałszywych proroków sprowadzonych przez Achaba wykrzykuje: królu, idź, walcz, zwyciężysz wroga. Jeden z tych proroków o imieniu Sedecjasz przyprawił sobie nawet żelazne rogi, żeby w obrazowy sposób pokazać, jak król Izraela będzie budł swego wroga. Czytamy od wiersza 10. Król izraelski i Jozafat, król judzki, ubrani w szaty królewskie, siedzieli na swoich tronach, na placu u wrót bramy Samarii, a przed nimi prorokowali wszyscy prorocy. Sedecjasz, syn Keneany, sporządził sobie rogi żelazne i powiedział: tak mówi Pan, nimi będziesz budł Aram aż do ich wytępienia. I wszyscy prorocy podobnie prorokowali, mówiąc: idź na Ramot w Gileadzie i zwyciężaj. Pan daje w ręce króla. Sprowadzono jednak także Micheasza. Ten zaś posłaniec, który poszedł zawołać Micheasza, powiedział mu tak: zauważ, przepowiednie tych proroków są jednozgodnie pomyślne dla króla. Niechże więc twoja przepowiednia będzie jak każdego z nich, taką, żebyś zapowiedział powodzenie. Wówczas Micheasz odrzekł: na życie Pana, na pewno będę mówił to, co Pan mi powie. Potem przyszedł przed króla. Wtedy król zwrócił się do niego: Micheaszu, czy powinniśmy wyruszyć na wojnę o Ramot w Gileadzie, czy też powinniśmy tego zaniechać? Wtedy do niego przemówił: wyruszaj i zwyciężaj, a Pan da je w ręce króla. Michasz powiedział najpierw to, czego od niego oczekiwano. Musiał to jednak powiedzieć w taki sposób, że ani król, ani jego otoczenie nie mieli wątpliwości, że Michasz nie mówi prawdy. Nalegali więc na proroka, a wtedy powiedział on to, co naprawdę przekazał mu Pan Izraela. Czytamy: król powiedział: ile razy ja cię mam zaklinać, żebyś mówił mi tylko prawdę w imieniu Pana? Wówczas rzekł Micheasz: ujrzałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce bez pasterza. I Pan rzekł: nie ma nad nimi Pana. Niech wróci każdy w pokoju do swego domu. Wtedy król izraelski zwrócił się do Jozafata: czyś ci nie powiedziałem? Nie prorokuje mi pomyślności, tylko nieszczęście. Micheasz przekazał potem jeszcze raz ostrzeżenie przed pójściem na wojnę, w obrazowy sposób, w formie przypowieści, żeby pobudzić wyobraźnię króla. Ale Achab rozgniewał się i kazał wtrącić Micheasza do więzienia. Polecił też karmić go jak najskąpiej chlebem i wodą, aż do czasu, kiedy powróci ze zwycięskiej wojny. Na to Micheasz odpowiedział, jeszcze raz ostrzegając króla: gdybyś miał powrócić w pokoju, to znaczyłoby, że Pan nie mówi przeze mnie. Pomimo wszystko Achab, zabierając ze sobą także króla judzkiego, Jehoszafata, wyruszył na wojnę, z której zgodnie z zapowiedzią Micheasza już nie powrócił. Nic nie dało mu nawet to, że w podstępny sposób sprawił, że Jehoszafat był w czasie bitwy ubrany w szaty królewskie, a on sam przebrał się w strój zwykłego wojownika. Wrogowie zorientowali się, że Jehoszafat to nie Achab i nie atakowali go. Natomiast przypadkowa strzała jednego z żołnierzy syryjskich ugodziła Achaba w taki sposób, że król Izraela wykrwawił się i zmarł. Armia izraelska została rozbita i wszyscy rozpieszczli się, każdy do swoich domów, tak jak zapowiedział to prorok Micheasz. Nie można uciec przed Bogiem. Nie można go oszukać. Achab próbował do końca w nikczemny sposób wykręcić się od odpowiedzialności za nieposłuszeństwo względem Boga. Nawet przebrał się, wystawił na strzał Jehoszafata, ale to nic nie pomogło. Sam Bóg pokierował strzałą przypadkowego strzelca i Achab został zabity. Wypełniło się proroctwo Micheasza. Wypełniło się także wcześniejsze proroctwo Eliasza, gdy myto zakrwawiony rydwan Achaba nad sadzawką w Samarii, psy lizały krew Achaba, tak jak wcześniej krew zabitego przez niego Nabota. Proroctwo Eliasza wypełniło się w sposób literalny, dosłowny. Co człowiek sieje, to i zbierać będzie. Ta prawda wypełniła się w życiu Achaba, tak jak sprawdza się każde słowo wypowiedziane przez Boga. Końcowy fragment ostatniego rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej podaje informacje o rządach króla Jehoszafata w Judzie i króla Ochozjasza w Izraelu. Czytamy od wiersza 41. Jozafat, syn Asy, objął władzę w Judzie w 4. roku Achaba, króla izraelskiego. W chwili objęcia rządów Jozafat miał 35 lat, a królował w Jerozolimie 25 lat. Jego matce było na imię Azuba, córka Szlichiego. Poszedł on we wszystkim drogą swego ojca Asy. Nie zboczył z niej, starając się czynić to, co słuszne w oczach Pana. Tylko wyżyn nie usunięto. Lud składał jeszcze ofiary całopalne i kadzielne na wyżynach. Jehoszafat, inaczej Jozafat, był dobrym królem, tak jak jego ojciec Asa. Czynił to, co słuszne w oczach Pana. Jednak tolerował pozostałości kultu pogańskiego kultywowane przez lud, który składał ofiary na wzgórzach. Był to kompromis. Kompromis, który nie powinien mieć miejsca. Lud Boży powinien całym sercem kochać Pana, służyć Mu ze wszystkich sił, przylgnąć do Niego, żywego Boga, całym swoim sercem. Gdy Jehoszafat zmarł, na tronie Judy zasiadł jego syn, Joram. Dużo gorsza sytuacja panowała w Królestwie Północnym. W ostatnim fragmencie pierwszej Księgi Królewskiej czytamy: Ochozjasz, syn Achaba, objął władzę w Samarii w 17 roku panowania Jozafata, króla judzkiego, i królował w Izraelu 2 lata. Czynił to, co jest złe w oczach pańskich, bo poszedł drogą swego ojca i drogą swej matki oraz drogą Jeroboama, syna Nebata, który doprowadził Izraela do grzechu. Poszedł bowiem na służbę Baala i oddawał mu pokłon, czym rozdrażnił Pana, Boga Izraela, zupełnie tak, jak czynił to jego ojciec. Niestety, Ochozjasz postępował tak samo źle jak jego rodzice, Achab i Izebel. Był kolejnym królem Izraela, popierającym kulty pogańskie wśród ludu Bożego. Duchowa i moralna degradacja Izraela postępowała dalej. I tak smutno kończy się pierwsza Księga Królewska. Dalszą historię królów Izraela i Judy poznajemy już z drugiej Księgi Królewskiej. Będziemy poznawać nie tylko dzieje narodu izraelskiego, ale będziemy uczyć się także ważnych prawd duchowych zawartych w tych dziejach.